Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Marzena Pakowska, witam i zapraszam do poznania żydowskiej służby porządkowej, którą potocznie nazywano żydowską policją. Czy byli to oprawcy, czy ludzie walczący o przetrwanie? Na pewno po wysłuchaniu tej audycji wyrobią sobie Państwo zdanie. O tę formację zapytałam profesora Grzegorza Berenta, wicedyrektora Muzeum II Wojny Światowej, który jako historyk prowadzi badania nad dziejami polskich Żydów.
Powołanie żydowskiej służby porządkowej w Polsce nie było czymś wyjątkowym. Niemcy starali się odciążyć własne służby policyjne na wszystkich terenach okupowanych, również poza naszym krajem. Ja nazywam tę niemiecką politykę, ten element niemieckiej polityki na terenach okupowanych owym rzymskim terminem divide et impera. Dziel i rządź. Wykorzystuj miejscowe zasoby ludzkie dla swoich korzyści, dla ułatwienia kontroli i eksploatacji zajętego terenu. Ta służba porządkowa to jest eufemizm. Policyjna pomocnicza to jest jedna z co najmniej kilku pomocniczych służb policyjnych powołanych przez Niemców na terenie okupowanej Polski, ale oni podobne formacje powoływali również poza granicami naszego kraju. Niemcy, gdzie tylko wchodzili, starali się i powoływali policję spośród miejscowych etnicznych Niemców. W 1940 roku powołali służbę policyjną, którą nazwali Sonderdienst. Powołali spośród byłych policjantów państwowych policję komunalną, którą nazwali Policją Polską, a ogół społeczeństwa nazwał ją adekwatnie Policją Granatową, bo ona z Policją Polską poza kadrami, które zmuszono do służby, nie miała nic wspólnego. Ale przecież po wejściu na Kresy, niekiedy jeszcze wcześniej, powołano formację pomocniczej Policji Ukraińskiej, Białoruskiej, na Kresach Północno-Wschodnich stworzono formacje litewskie. W związku z tym w tym kontekście takiego właśnie niemiecko-okupacyjnego pragmatyzmu należy lokować powołanie już w 1939 roku Policji Pomocniczej obok powołanej równolegle instytucji rad żydowskich, Judenratów. Te rady żydowskie, Judenraty w przekazie publicznym, świadomości są bardziej upowszechnione. Policję żydowską często nazywano wówczas odemanami, od właśnie Ordnungsdienst, służba porządkowa. I jeszcze niejednokrotnie zanim utworzono w danej miejscowości getto, już te dwa podmioty były przez Niemców powoływane na ich rozkaz. Znaczy z jednej strony Rada Żydowska miała pomagać w wykonywaniu rozkazów wydawanych przez Niemców. Policja żydowska miała pomagać tej Radzie w egzekucji decyzji, które spływały od Niemców przez Judenrat i miały dochodzić do Żydów jeszcze w okresie przedgettowym.
Jeden z byłych policjantów z warszawskiego getta po wojnie wspominał: bałem się łapanek. Nie spałem w nocy, bo mogli przyjść i musiałbym się schować. Zapytałem kolegę, który był w policji, co mam zrobić, żeby mnie nie złapali. Powiedział: zostań policjantem. Miałem kogoś, to był kolega mojego kuzyna, który pracował w Judenracie. Poszedłem do niego, a on dał mi wskazówki, jak przejść przez komisję lekarską i tak dalej. I w ten sposób zostałem policjantem.
Po powołaniu get, co następowało na terenie okupowanej Polski w różnych miejscach, w różnym czasie, bo od października 1939 roku do lata 1942 roku, to podstawowym zadaniem w całym tym okresie było na przykład zbieranie kontrybucji nałożonych przez Niemców. Policja była zobowiązana do tego, aby chodzić po mieszkaniach jeszcze w okresie przedgettowym, czy później po domach objętych granicami get i zbierać czy to pieniądze, czy to złoto, czy inne przedmioty, których zażądali Niemcy. Policja była zobowiązana doprowadzać na miejsca zbiórek przymusowych robotników, których zmuszano do pracy bądź w getcie, bądź w kolumnach roboczych wyprowadzano poza granicę getta. I wymuszanie stawienia się na miejsce zbiórki, jeżeli występował jakiś opór, należało właśnie do policji gettowej. Tu powiedzmy, że Niemcy zorganizowali to zarządzanie i kontrolowanie społecznością Żydów w ten sposób, że po utworzeniu getta, granic getta pilnowali Niemcy, funkcjonariusze zależnych policji pomocniczych, albo polska, jak powiedziałem, tak zwana polska policja, albo ukraińska, albo białoruska. Natomiast w granicach getta, na terenie getta, egzekucją rozkazów niemieckich zajmowała się żydowska policja. Stworzono szatański system antagonizowania, kierowania przeciwko sobie członków tej służby pomocniczej i pozostałych członków społeczności żydowskiej. No, najbardziej klasycznym przykładem, w jaki sposób to organizowane, jest sytuacja w getcie warszawskim, ważnym, najważniejszym, chociażby przez to, że w 1940-1941 roku zamknięto tam 400 kilkadziesiąt tysięcy osób. Otóż proszę sobie wyobrazić, że ponad 2000 członków służby porządkowej w tym getcie, szeregowym członkom policji gettowej, nie wypłacano żadnych pieniędzy. Pensje wypłacano tylko oficerom, kilkudziesięciu oficerom. Co to oznaczało? Funkcjonariusze, 2000 młodych mężczyzn, często z rodzinami, miało samodzielnie zdobyć środki na utrzymanie tych rodzin. Jak patologiczne zachowania to rodziło, możemy przeczytać w relacjach innych więźniów tego getta, ale też i więźniów innych gett. A więc wymuszenia, a więc rekwizycje, rabunki, łapówki wymuszane przez żydowskich policjantów na swoich współwyznawcach, rodakach, żeby utrzymać swoje rodziny. I to od momentu założenia, powołania tej służby, po moment kierowania więźniów gett do środków zagłady natychmiastowej czy nad jamy śmierci. To podejście okupanta niemieckiego do wszystkich Żydów, instrumentalne traktowanie wszystkich Żydów polegało na tym, że najpierw wykorzystywano członków Judenratu i członków policji żydowskiej do kontrolowania, represjonowania i rabowania, eksploatowania podstawowej części społeczności żydowskiej, a później w ostatnim etapie również te osoby i członków ich rodzin kierowano na zagładę. Na każdym z tych etapów starano się dzielić, antagonizować, łudząc, że jeżeli będziesz dla nas lojalnie i pilnie pracował, będziesz tam lojalnie, pilnie służył, to my potraktujemy cię inaczej, a więc ocalejesz. Wszystko to było systematycznie stosowanym kłamstwem. I stąd członkowie tej służby, którzy bardzo często dokonali obrzydliwych czynów wymierzonych w swoich współwyznawców, na koniec również stali się ofiarami zagłady. Pojedynczy z nich wykorzystywano do niemieckich celów po likwidacji gett, po wymordowaniu 98% Żydów, aby krążyli oni po polskich terenach wiejskich, po ulicach polskich miast, wypatrując tych Żydów, którzy ukrywali się na aryjskiej stronie i badając, kto z chrześcijan udziela tym Żydom pomocy. Znów łudząc tych ludzi, że ta wierna służba okupantowi niemieckiego zaowocuje ocaleniem życia. W przypadku nielicznych spośród tych zdrajców, renegatów udało im się przetrwać wojnę. Aktywność funkcjonariuszy policji żydowskiej, żydowskiej służby porządkowej należy do haniebnych, jeden z najbardziej haniebnych elementów losu Żydów w czasie wojny, ponieważ tych ludzi Niemcy wykorzystali przeciwko swoim rodakom. Uczynili z nich opresorów w najbardziej dramatyczny sposób znalazła tu swoje odzwierciedlenie właśnie ta zasada dziel i rządź.
Witold Barylewski przeżył wojnę jako dziecko. Mieszkał w Brześciu.
Obok cmentarza przy uliczce była szkoła budowlana, do której codziennie chodzę. Po prawej stronie mojej tej ulicy wysokie druty jest getto. Za tym gettem chodzą żydowscy policjanci uzbrojeni w pałki i od czasu do czasu tłuką żydowskie dzieci, które zbliżają się do płotu i żebrzą. No i tam przechodziłem koło tego płotu wielokrotnie, do szkoły, ze szkoły, do szkoły i później jak powiedziałem w domu mamie i wszystko, to mówi to, słuchaj, tam się nie wolno, mówię, zbliżać do płotu. Słuchaj, weź trochę jarzyn, owoców i jeżeli można i nikt nie będzie widział, weź przerzuć za płot tam do tego. No i rzeczywiście tak też i było. Przerzucałem, idąc tak sobie spokojnie, wyciągałem i rzucałem za tego. I wtedy, kiedy się żydowski policjant plecami do mnie obrócił, bo on wszedł w tamtą stronę albo w tamto, tam łaził cały czas, a te dzieciaki stały niedaleko tego płotu i chleba prosiły. Czegokolwiek. No i wyrzucałem tam im ten, że przechodziłem.
Później Witold Barylewski widział, jak wywożono Żydów z getta w Brześciu do Brennej Góry. Tam zamordowano około 50 tysięcy osób, głównie Żydów. To jedno z wielu miejsc Holokaustu. Żydowscy policjanci zapisali się niechlubnie, wykonując rozkaz gromadzenia ludzi w miejscach zbiórek, z których wywożono ich m.in. do obozów koncentracyjnych. Profesor Grzegorz Berendt.
W 1942 roku, od wczesnej wiosny, Niemcy przystąpili do systematycznej eksterminacji polskich Żydów, do likwidacji gett, kierując więźniów do obozów zagłady, a na Kresach mordując ich wręcz obok rodzinnych miejscowości. I znów Niemcy posłużyli się wszystkimi służbami policyjnymi, w tym żydowską służbą porządkową, aby doprowadzić ofiary na miejsce zbiórek, na miejsce kaźni, na dworzec, skąd odprawiano transporty śmierci do Treblinki, Bełsta, Auschwitz. Wykorzystano do przeszukiwania domów, mieszkań, aby odkryć miejsca, bunkry, w których ofiary próbowały przetrwać tak zwaną akcję. Niejednokrotnie, tak jak miało to miejsce na przykład w getcie w Bochni, funkcjonariusze tej służby wykazali się nadzwyczajną gorliwością, odkrywając niemal wszystkie bunkry, w których setki Żydów miało nadzieję przetrwać, a potem szukać schronienia. Tymi, którzy zrywali podłogi, zrywali deski, szukając owych kryjówek bunkru, byli właśnie funkcjonariusze policji pomocniczej. Później wykorzystywano inne służby, nie we wszystkich miastach. Korzystano wyłącznie z pomocy owych renegatów. Sięgano po pomoc też funkcjonariuszy innych służb i policji. Niemniej doprowadzanie, odszukiwanie, tropienie na terenie getty, którzy próbowali przetrwać, było również udziałem tej żydowskiej służby pomocniczej i zachowanie, często bardzo brutalne, bezwzględne tych osób, pozostało w pamięci ocalonych. I oni nie ukrywali tego. Ci ludzie nienawidzili wszystkich tych funkcjonariuszy, którzy do końca wiernie służyli Niemcom. W przypadku Warszawy, ale też i nie tylko tam, gdy przychodził ten czas uświadomienia sobie, że celem Niemców jest wymordowanie wszystkich, część funkcjonariuszy podejmowała decyzję o zerwaniu z kolaboracją, pomagała ofiarom, uciekała z getta. Natomiast my nie wiemy, jak duża część funkcjonariuszy służby pomocniczej dokonała takiego pozytywnego wyboru w obliczu ostatecznej zagłady, ostatecznego aktu zagłady. My nie wiemy. Wiemy, że takie przypadki były, ale na pewno w getcie warszawskim i innym Niemcy znaleźli wśród setek funkcjonariuszy gorliwych pomocników.
Obrazy wojny ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Wojciech Łukaszun, kierownik działu zbiorów. Przed nami czapka, którą pan przed chwilą wydobył z pudła.
W naszych zbiorach znajduje się czapka, która należała najprawdopodobniej do jednego z członków żydowskiej służby porządkowej, prawdopodobnie z getta znajdującego się gdzieś na terenie południowej Polski w okolicach Krakowa. Pod tym względem jest to też ciekawy eksponat. Nie mamy do końca pełnych informacji, jest to pewnego rodzaju tajemnica, no, którą mamy nadzieję kiedyś rozwiązać przy opracowaniu tego eksponatu. Z tematu żydowskiej służby porządkowej eksponatów znajduje się niewiele. Jest to temat trudny, kontrowersyjny w ocenie. Wiele osób, które służyło w takich formacjach po wojnie, się nie przyznawało do tego, nie zachowały się pamiątki, przedmioty związane z działalnością tej formacji.
Więc być może ta czapka rzeczywiście była czapką tak zwanego żydowskiego policjanta, no ale właściciel być może ją przechował, ale nie chciał ujawniać swojej tożsamości.
Istnieje takie prawdopodobieństwo, być może też tą czapkę jako pewnego rodzaju trofeum przejęli Niemcy w czasie likwidacji getta i dlatego też zachowała się ona do naszych czasów. No, charakterystyczna okrągła czapka, tak zwana angielka. Te czapki były niejako symbolem tej żydowskiej służby porządkowej, zapisały się we wspomnieniach, to właśnie charakterystyczne były dla tych policjantów czapki, często wysokie oficerskie buty, naszywki i pałki.
Jak liczna była ta służba?
W Polsce przed wojną było 800 gmin wyznaniowych żydowskich. Ta liczba opisuje skupiska od kilkuset wyznawców mozaizmu po kilkaset tysięcy wyznawców, tak jak w przypadku Warszawy. Getta nie powstały we wszystkich tych miejscowościach. Getta powstały w około 600. W Warszawie liczba policjantów żydowskich przekroczyła 2000. Ale w małych miejscowościach tych policjantów było 10, 20, 30. Można przyjąć, że liczba żydowskich policjantów, funkcjonariuszy służby pomocniczej wynosiła kilka tysięcy do 10 tysięcy. Nigdy do tej pory nie postawił sobie takiego zadania badawczego, aby sumować informacje o funkcjonariuszach dla wszystkich tych kilkuset miejscowości w okupowanej Polsce. Ale poprzez to odwołanie do dużych gett, do Warszawy, do Łodzi, do Krakowa, do Lwowa, zaryzykuje stwierdzenie, że łączna liczba odemanów wynosiła od kilku do 10 tysięcy funkcjonariuszy. My też nie mamy takiej sytuacji, w której nieprzerwanie ci sami ludzie służyli w policji. Bo jeżeli któryś z funkcjonariuszy odmówił wykonywania rozkazów, działania przeciwko swoim współwyznawcom, to w tym momencie spadały na niego kary, tak jak spadały kary na funkcjonariuszy innych policji pomocniczych. Ale to są rzeczy z powodu zniszczenia dokumentacji, których naukowo, w sposób taki precyzyjny, nie da się już ustalić. Czyli jaka była łączna liczba wszystkich Żydów, którzy przeszli przez szeregi właśnie tej formacji, różnie zwane, albo Judische Polizei, albo Judische Ordnungsdienst. Natomiast istota jest ta sama. W pamięci ocalonych oni są najczęściej nazywani żydowską policją albo policją gettową, która była jedną z formacji kolaboracyjnych, powołanych, stworzonych przez niemieckiego okupanta.
Zmuszano ich do tej służby, czy to byli ochotnicy?
Tu występowała duża różnica w porównaniu z sytuacją funkcjonariuszy polskiej policji, którym nakazano jesienią 1939 roku stawienie się do służby. W przypadku żydowskiej służby pomocniczej był zaciąg ochotniczy. To jest różnica, ale też powiedzmy o jednej rzeczy. Od początku Niemcy nie ufali żydowskim policjantom, o ile funkcjonariusze wszystkich innych policji pomocniczych, tych kolaboracyjnych, byli uzbrojeni w broń palną, na żadnym terenie policjantom żydowskim nie wydano broni. Jedyną ich bronią były pałki.
Z Wojciechem Łukaszunem oglądałam eksponaty nie tylko w magazynach muzealnych.
Na wystawie w części dotyczącej gett i organizacji władz żydowskich w gettach znajduje się opaska policji żydowskiej, która była zorganizowana w jednym z gett na terenie okupowanej Polski.
Tego typu paski znajdowały się na ramieniu członków służby porządkowej. Nie były one zawsze takie same. W każdym getcie była pewna dowolność związana z decyzjami lokalnych Judenratów. W każdym przypadku na tych opaskach znajdowały się zarówno symbole, jak i napisy jednoznacznie wskazujące, że dana osoba jest członkiem żydowskiej służby porządkowej.
Jak byli traktowani członkowie tej żydowskiej policji po wojnie, którym udało się ocaleć?
Tych, których rozpoznano i złożono obciążające zeznania, o ile dopuścili się oni przestępstw czy zbrodni, byli stawiani w Polsce przed sądami i zapadały różne wyroki, od wyroków pozbawienia wolności po wyroki pozbawienia życia. Inną instytucją niepaństwową, która zajmowała się właśnie tę kategorią ocalonych z Holokaustu, był Żydowski Sąd Społeczny. On mógł jedynie wydać wyrok obłożenia infamią danej osoby. Jeżeli uznano, że postawione zarzuty zostały potwierdzone, to taka osoba została potępiona przez społeczność żydowską wyrokiem tego sądu. Mówię tutaj o działaniach na terenie Polski powojennej. Oczywiście osoby, które zostały zatrzymane na przykład na terenie Związku Sowieckiego, na terenach dawnych województw krasowych, tam podlegały działaniom sowieckiej prokuratury i sowieckich sądów. W Izraelu, o ile mi wiadomo, zrezygnowano z wydawania wyroków śmierci, potępiano i wydawano wyroki więzienia, natomiast tej najcięższej kary nie stosowano, nawet gdy potwierdzono fakt udziału w takich działaniach kolaboracyjnych, zbrodniczych.
Sąd Społeczny w uzasadnieniu wyroku wydanego dla policjanta z getta krakowskiego podkreślił moralny aspekt prowadzonego procesu. Cios zadany maltretowanemu Żydowi przez Żyda był bardziej bolesny od ciosu Niemca, bo zadawał i ból moralny. Jednostka, która w najtragiczniejszych dziejach narodu żydowskiego, w okresie kiedy skazany został na całkowitą zagładę i gdy najlepsi jego synowie walczyli nie o życie, ale o śmierć godną człowieka, dopuszcza się zdrady narodowej i wstępuje w służbę wroga i na tym stanowisku znęca się nad swymi braćmi, powinna się znaleźć poza społecznością żydowską. Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.
Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.